Kiedyś nauczyłem się bardzo prostej zasady. Brzmi ona: zamiast się martwić, lepiej się modlić. Myślę, że każdy dorosły na tej sali, gdyby policzył czas, w którym się martwił o jakieś ważne rzeczy, no byłyby to całe lata. Ta zasada pochodzi z fragmentu listu do Filipian, 4 rozdział, werset 6 i 7, a także z listu do Rzymian 12:2. Jeżeli ktoś chce te teksty przeczytać, żeby zrozumieć tą zasadę dogłębnie, to można to zrobić później w domu. Zamiast się martwić, lepiej się modlić. Więc ta zasada pozwoliła mi na coś takiego. Za każdym razem, kiedy dochodzę do jakiegoś problemu, z którym, który mnie przerasta, zamiast się martwić, modlę się, czyli proszę Boga. Czasami po prostu proszę Go o rozwiązanie, mówię, jestem za mały, żeby coś zrobić, pomóż mi rozwiązać ten problem, ale czasami proszę o coś więcej, mianowicie proszę Boga o to, żeby nauczył mnie myśleć w nowy sposób, żeby nauczył mnie podejść do danego problemu inaczej niż do tej pory. Więc jest to prosta zasada, zamiast się martwić, kiedy spotyka nas coś trudnego, coś, co przerasta nasze siły, możemy prosić Boga o mądrość, o to, żeby wskazał nam właściwą drogę. No i tak też się stało tydzień temu. Martwiłem się o młodsze pokolenie, bo moje dzieci mają teraz 7 i 9 lat. Zaczęły mówić słowo nie i to tak stanowczo, że trudno jest nad tym zapanować. Do tej pory było w miarę łatwo. Wystarczyło podnieść głos, czy być bardziej gniewnym, żeby mój syn ustąpił, ale wydaje się, że ta metoda powoli zawodzi. Więc pytam Boga, jak mam myśleć, tak? Ten problem mnie przerasta, dlatego że przestaję sobie z tym radzić. Co jest lepsze, co jest dobre? Czy twarda dyscyplina, każde dziecko da się podporządkować, tak? Czy pobłażliwość, niech robi co chce, to jest dla niego najlepsze. I kiedy prosiłem Boga o to, żeby nauczył mnie myśleć w nowy sposób, trafiłem na pierwszy list do Tesaloniczan. Czytałem ten list i nie mogłem uwierzyć, że to wszystko jest takie proste. Czytałem wiele razy z premedytacją, poszukując skomplikowanych prawd teologicznych, ale nic z tego. Zawsze kończyłem z przekonaniem, że ten list uczy mnie tak prostych zasad, jak to tylko możliwe. Więc pomyślałem, że nasza wspólnota jest dobrym miejscem, żeby ten list w pierwszych 3 rozdziałach co najmniej rozważyć. Dzisiaj popatrzymy na pierwszy rozdział, kilka jego wersetów. Będziemy przyglądać się tym wersetom pod kątem tego, jak mieć wpływ na innych ludzi. Badania, do których dotarłem, wykazują, że każdy człowiek, czy tego chce, czy nie, wywiera wpływ. I w ciągu swojego życia ma wpływ na tysiące osób. Czy tego chce, czy nie, wywiera wpływ i także jest pod czyimś wpływem. I na początku wykładu chciałbym przytoczyć zdanie J.I. Millera, który powiedział: są takie spotkania, które trwają krótką chwilę, pozostawiając ślad na całe życie. Trudno pojąć to tajemnicze zjawisko, jakim jest wpływ. Mimo to każdy z nas stale wywiera wpływ, kojący, zbawienny, pozostawiający piękne ślady, bądź też okaleczający, bolesny, zatruwający i plamiący życie innych ludzi. Więc zgodzimy się z tym, że każdy z nas wywiera wpływ, jest pod wpływem innych ludzi. Pytanie, które trzeba sobie zadać, to to, jaki to jest wpływ. Czy wywieramy dobry wpływ na innych, czy zły, budujący czy niszczący. Pierwszy list do Tesaloniczan mówi o tym, jak wywierać dobry wpływ. Wielu ludzi twierdzi, że największy wpływ na ich życie, na to, kim dzisiaj są, jak zostali ukształtowani, miała wpływ na nich atmosfera rodzinnego domu. I pierwszy list do Tesaloniczan, kiedy spoglądamy na pierwszy, drugi rozdział, to widzimy, że apostoł Paweł mówi o czymś, co możemy nazwać atmosferą, dobrą atmosferą dla rozwoju młodszych pokoleń. Możemy tutaj mówić o dwóch płaszczyznach. Możemy mówić o ognisku domowym, tak? Czyli w jaki sposób stworzyć w domu atmosferę, która sprzyja rozwojowi młodszego pokolenia. No oczywiście możemy także mówić tutaj o lokalnej wspólnocie ludzi wierzących, którą stanowimy. Dlatego, że apostoł Paweł do takiej wspólnoty swój list pisał. Więc zasady, które poznamy, sprawdzają się zarówno w domu, jak i w lokalnej wspólnocie. Więc zobaczmy, co ten pierwszy list do Tesaloniczan nas uczy. Zacznijmy od pierwszego wersetu. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Chociaż apostoł Paweł był autorem tego listu, to w początkowych pozdrowieniach umieszcza także inne osoby, Sylwana i Tymoteusza. Ci dwaj, Sylwan i Tymoteusz, towarzyszyli apostołowi w drugiej podróży misyjnej i właśnie w czasie tej podróży Ewangelia trafiła do Tesaloniczan. I przy tym wydarzeniu byli obecni Sylwan i Tymoteusz. I teraz, kiedy apostoł Paweł pisze ten list, ciągle używa liczby mnogiej. Nie pisze ja, moje, ale ciągle pojawiają się tam inne zaimki, my, nas, nasze, które wskazują na to, że to cała ta trójka zgadza się z treścią tego listu, można powiedzieć, na końcu się podpisuje, cała trójka. Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Jaka atmosfera sprzyja rozwojowi młodszego pokolenia? I pierwsza odpowiedź, którą odkrywamy z pierwszego rozdziału, to atmosfera współpracy. Paweł, chociaż był największym autorytetem, także dla Tesaloniczan, dzieli ten autorytet ze swoimi współpracownikami. Nie mówi ja, Paweł, tylko mówi my, tak? Paweł, Sylwan i Tymoteusz, my razem. Więc wyświetlmy to w taki sposób, żeby to zobrazować. Apostoł Paweł nie mówi ja tu jestem najważniejszy, ja jestem największym autorytetem, ale mówi o sobie i swoich współpracownikach my. Jak ważna jest atmosfera przy wychowaniu młodszego pokolenia, zdajemy sobie z tego sprawę. I apostoł Paweł, nawet pisząc te pozdrowienia, już tą atmosferę, w jakiej Tesaloniczanie się rozwijają, przedstawia. Jest to atmosfera współpracy między, tutaj w tym przypadku, liderami. Więc młodsze pokolenie, które patrzy na relacje wśród starszych, uczy się bardzo wiele. To nie jest lekcja, to nie dzieje się w szkole. To jest w innym czasie, tak? Kiedy młodsi widzą, jak zachowują się starsi. Przecież oni ciągle ich obserwują. Więc jeżeli chcemy mieć dobry wpływ na młodszych, dotyczy to naszych dzieci, dotyczy też naszych podopiecznych w kościele, zadbajmy o atmosferę współpracy z innymi. Początkiem roku szkolnego poszedłem na wywiadówkę do klasy mojego syna i dostałem do podpisu deklarację. Była to deklaracja współpracy z nauczycielem dla dobra ucznia. Deklaracja dotyczyła między innymi niepoddawania pod wątpliwość autorytetu nauczyciela w obecności dziecka. Czyli podpisując tą deklarację mówię, nie będę burzył autorytetu nauczyciela w oczach mojego dziecka. I zaraz to podpisałem. Dzisiaj mamy z tym problem, że nauczyciele nie mają autorytetu. Rodzice jeszcze go czasami niszczą bardziej. Dla młodszego lepiej, żeby nie wiedział, czy nie widział napięć, jeżeli takie powstaną między nami, rodzicami, a nauczycielem. Jesteśmy zobowiązani chronić nasze dzieci przed tym. Dlatego, że dziecko ma się ileś lat uczyć od tej nauczycielki, a my już w pierwszej klasie powiemy, że ona się na niczym nie zna, tak? Że ona się nie nadaje do bycia nauczycielem i tak dalej. Niszczenie autorytetu nauczyciela w oczach dziecka jest złe i przez to ta sytuacja ma ogromny wpływ na dziecko. Za to atmosfera współpracy między starszymi sprzyja rozwojowi. I apostoł Paweł o to dbał, nie dbał o siebie, tylko o swój autorytet, że on tu jest największy, on jest apostołem pogan i tak dalej, i tak dalej. Nie mówi ja, wielki Paweł, mówi my. Łatwo jest popełniać błąd w tej dziedzinie. Tutaj mówimy o relacjach między rodzicami a nauczycielem, ale wystarczy spojrzeć do własnego domu, tak? Do własnego małżeństwa. Łatwo jest podważyć autorytet drugiego rodzica, mówiąc na przykład, nie słuchaj mamy, bo ona się na niczym nie zna, tak? Coś w tym stylu. Albo w sytuacji, w której mama kategorycznie czegoś zabroniła dziecku, a tata mówi, a możesz, tak? A zrób sobie. Ten brak jedności między rodzicami, ten rozdźwięk, oczywiście dziecko nauczy się bardzo szybko wykorzystywać, tak? Moje dzieci wiedzą, że ze mną jest dużo łatwiej, więc proszą mnie, tak żeby mama nie słyszała. Ale jeżeli ja im pokażę rozdźwięk między tym, co ja uważam, a co moja żona, to wcale nie jest dla nich dobre, bo to nie jest atmosfera współpracy. Ten brak jedności wywiera na młode pokolenie ogromny wpływ, o wiele mocniejszy niż nam się wydaje. Więc Paweł buduje tu od razu atmosferę współpracy, mówiąc my, tak? Ja, Sylwan i Tymoteusz. I taka atmosfera bardzo sprzyja tej wspólnocie, co widać po jej rozwoju. Więc mamy pierwszy wniosek, zamiast ja to my, czyli atmosfera współpracy. Co dalej robi apostoł Paweł? Jaką atmosferę buduje, by mieć właściwy wpływ na młodsze pokolenie? Popatrzmy na werset drugi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Zawsze dziękujemy Bogu. Apostoł Paweł buduje atmosferę wdzięczności Bogu zawsze. Więc Tesaloniczanie słyszą, że zarówno apostoł Paweł, jak i jego współpracownicy żyją w ciągłej wdzięczności Bogu. Więc apostoł Paweł, wyrażając to w ten sposób, pokazuje, że jego los leży w rękach Boga. Że od Boga wszystko zależy w jego życiu. I Tesaloniczanie, którzy obserwują starsze pokolenie, bo to tak jest, że to młodsi obserwują starszych, uczą się pewnych zachowań, uczą się, jak czytać świat, który nas otacza. I ci młodsi patrzą na Pawła i na jego współpracowników, a oni zawsze dziękują Bogu. Zawsze. Kiedy Paweł przybył do Tesaloniki, po kilku tygodniach doświadczył wiele cierpienia. Był prześladowany, został wyrzucony z miasta. I nie widzimy, żeby narzekał w relacji Dziejów Apostolskich. Nie tworzy atmosfery tragedii, tak? Oj, co to będzie? Zostałem wyrzucony, zostałem tak potraktowany. Nie tworzy atmosfery narzekania. Tyle się starałem, chciałem, no a znowu ktoś mnie tam wrobił. Ktoś na mnie źle powiedział. Nie biadolił na swój los. Tesaloniczanie nie widzieli czegoś takiego. Wręcz przeciwnie, nawet w trudnościach, kiedy cierpiał fizycznie na ciele, apostoł Paweł żyje we wdzięczności do Boga. I tu wyświetlimy kolejną prawdę. Apostoł Paweł buduje taką atmosferę. Zamiast narzekania na własny los, na dzieci, na podopiecznych, na to, co się dzieje wokół nas, za to, jak nas ktoś tam potraktował, co powiedział, apostoł Paweł buduje inną atmosferę. Mianowicie zawsze dziękujemy Bogu. Jesteśmy wdzięczni za to, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy. I znowu Tesaloniczanie jako młodsi patrzą na autorytety i to widzą. Wiedzą, że kiedyś sami staną wobec trudności i będą wiedzieli, jak wtedy zareagować. Dobrze jest zawsze żyć we wdzięczności Bogu. Bez względu na to, co nas spotyka, bo przecież On jest Panem historii, Panem naszego losu. Więc ciekawe, że to wdzięczność wywiera tak ogromny wpływ. Tak ogromny, dobry wpływ. Narzekanie zresztą też, i to myślę, że wszyscy mamy z tym doświadczenia. Jak łatwo jest zgasić ducha innych ludzi przez to, że ciągle narzekamy. Nie lubimy osób, które ciągle narzekają na to, co ich spotyka. Unikamy ich, tak? Nie chcemy być pod ich wpływem, bo to jest zaraźliwe. Więc apostoł Paweł żyje we wdzięczności Bogu, ale oczywiście nasz tekst nie mówi o czymś bardzo ogólnym, że za wszystko dziękują. To była prawda, ale tekst to bardziej precyzuje, mówiąc, że żyją we wdzięczności Bogu za nich, za Tesaloniczan. Więc Paweł żyje we wdzięczności Bogu za ludzi, bo rozumie, że to zaszczyt się nimi zajmować. I w naszym życiu jest podobnie. To jest zaszczyt dla nas, że możemy wychowywać dzieci, że możemy zajmować się także młodszym pokoleniem we wspólnocie. I znowu Tesaloniczanie patrzą na Pawła, na współpracowników i mówią, wow, oni są zaszczyceni tym, że nas mają, tak? Że nami się opiekują, że się o nas troszczą. Więc apostoł Paweł mówi, że nieustannie razem ze swoimi przyjaciółmi modli się o Tesaloniczan. W jaki sposób modlitwa apostoła Pawła miałaby budować jakąś atmosferę? I to prawda, że sama modlitwa nie tworzy atmosfery dla Tesaloniczan, ale Paweł robi coś więcej niż się o nich modli, mianowicie mówi im, że się o nich modli. I to wszystko zmienia. Paweł zapewnia Tesaloniczan o tym, że się o nich modli, że za nich dziękuję. Mówi, zawsze dziękujemy Bogu, wspominając was w naszych modlitwach. I Tesaloniczanie to widzą, oni to słyszą. Paweł, Sylwan i Tymoteusz nieustannie za nas dziękują. I nasze dzieci, czy nasi podopieczni powinni dorastać ze świadomością, że jesteśmy za nich wdzięczni Bogu. Że zajmowanie się nimi jest dla nas zaszczytem. Taka atmosfera jest potrzebna im, żeby właściwie się rozwijać. I znowu, jesteśmy ludźmi i łatwo jest nam popełniać błędy także w tej dziedzinie. Łatwo jest narzekać na wszystko, co nas spotyka, czyli być takim sfrustrowanym rodzicem, czy nauczycielem, opiekunem, mówić, no, ja mam tego dosyć. Pamiętam moją nauczycielkę języka polskiego w szkole podstawowej. Ostatnie pół roku jej pracy przed emeryturą zacierała tak ręce, tak cieszyła się za tym biurkiem i pytaliśmy ją, dlaczego się tak cieszy. Ona mówiła, bo mam już was wszystkich dość, tak? Nareszcie sobie odpocznę. I sfrustrowany rodzic mówi, ja mam tego dosyć, tak? Nie chce mi się. Ale taka atmosfera narzekania, braku wdzięczności Bogu za ten zaszczyt bycia rodzicem, bycia liderem czy opiekunem, wywiera ogromny wpływ na młodsze pokolenie. O wiele mocniejszy niż nam się wydaje. Więc apostoł Paweł zaraz na początku tego listu buduje niezwykłą atmosferę, atmosferę wdzięczności. I w takiej atmosferze dorastanie jest przyjemnością. Co dalej? W jaki sposób Paweł, apostoł Paweł buduje atmosferę dla młodszego pokolenia? Werset trzeci. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jaką atmosferę buduje apostoł Paweł? Nazwałbym to atmosferą dostrzegania i doceniania zmian. Atmosferą dostrzegania i doceniania zmian. I wyrazimy to takimi dwoma obrazami. Więc apostoł Paweł, kiedy pisze ten list, nie mówi do Tesaloniczan: generalnie to dziękujemy za was Bogu, jesteśmy z was zadowoleni, amen. Paweł robi coś więcej. Mówi: choć jesteśmy tak daleko od was, dostrzegamy wasz rozwój. Bo apostoł Paweł mówi: pomnij na wasze dzieło wiary, trud miłości i wytrwałą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł nie mówi: jesteśmy wdzięczni Bogu za was i koniec, tylko wymienia konkretne rzeczy, w których Tesaloniczanie się rozwinęli. Są to wielkie sprawy. Każdej z nich można by poświęcić osobny wykład. Dzieło wiary, dzieło, które Bóg buduje, które jest czymś niezwykłym, nie do podrobienia. Trud miłości, że miłość, wyrażanie miłości innym we wspólnocie czy w rodzinie, to jest trud. To nie jest tak, że znajdziecie jakaś siła z góry i teraz dla wszystkich jesteś super miły. To często wymaga trudu, poświęcenia, oddania, ogromnego oddania. I wytrwałą nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł docenia to, że ich nadzieja nie była taka jak emocje, że po wykładzie coś tam chcę, a następnego dnia nie pamiętam. Oni wykazali wytrwałą nadzieję, pomimo różnych okoliczności. Coś, co już jest sprawdzone w ogniu trudności. Więc Paweł mówi im: Tesaloniczanie, z tego, co obserwujemy, to rośniecie. Rozwijacie się. Jest to atmosfera dostrzegania i doceniania zmian. I nasze dzieci i nasi podopieczni bardzo tego potrzebują. W naszym domu na jednej z framug zrobiłem taką miarkę wzrostu. I 2-3 razy w roku zapraszam dzieci, mówię: stańcie tu, ja zaznaczę ołówkiem, jaki macie wzrost. Na framudze jestem też zaznaczony ja, moja żona, babcia. I dzieci co kilka miesięcy widzą, że są coraz bliżej. Maja jest już prawie tak wysoka jak babcia, tak? Ona to widzi. Jest to atmosfera dostrzegania i doceniania zmian. Rośniecie. Gonicie starszych. Jesteście coraz bystrzejsi, coraz mądrzejsi. Coraz lepiej sobie radzicie z różnymi rzeczami. I znowu łatwo jest popełniać błędy w tej dziedzinie, czyli nie dostrzegać i nie doceniać zmian w naszych dzieciach czy podopiecznych. To jest śmieszne, ale czasami pytam któregoś z ojców, w której klasie są jego dzieci, a on mówi: czekaj, zapytam żonę, tak? No i ja mówię: no dobrze. Albo zapytaj ojca, który już ma wychowane dzieci, z czego pisały maturę. Co mnie to obchodzi, tak? No to tym się żona zajmuje. No i jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. I łatwo jest tworzyć tutaj braki. Czyli nie mieć pojęcia, co dzieje się w życiu naszych dzieci czy naszych podopiecznych, nie interesować się tym. I ten brak zainteresowania ma ogromny negatywny wpływ na młodsze pokolenie. Dlatego apostoł Paweł mówi, chociaż długo was nie widziałem, chociaż jesteście daleko, widzę trzy konkretne rzeczy, w których wzrośliście bardzo. Apostoł Paweł tworzy atmosferę dostrzegania i doceniania zmian. I na koniec wersety 4 i 5. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. Zwróćmy uwagę na werset 5. Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo. Niewłaściwą atmosferą dla rozwoju jest atmosfera tylko słów. Wyświetlmy to zresztą. Jako błąd w postępowaniu. Same słowa, a z drugiej strony słowa z mocą. Więc apostoł Paweł mówi tutaj o atmosferze dla młodszego pokolenia. Złą atmosferą jest taka, w której dużo gadamy, a nic nie robimy. Używamy wielkich słów, a żyjemy miernie, byle jak. Składamy wielkie obietnice, po czym prawie żadna z nich nie zostaje spełniona. Wielkie deklaracje, ale nie ma mocy, która wprowadza je w życie. To jest okropna atmosfera, tylko słowa. Jak młode pokolenie jest rozczarowane, kiedy ich nadzieja jest rozbudzona przez słowa, a później brakuje zastosowania. Kiedy myślą o wielkich rzeczach, a oglądają tylko małe. Kiedy rodzice mówią o wielkich marzeniach, a żyją przeciętnie. Bez mocy. Jest to straszna atmosfera, w której młodsze pokolenie może wzrastać. Widzą, że starsi mówią, a nie robią. Mówią wielkie słowa, a dzieją się tylko małe rzeczy. Kiedyś pojechaliśmy na wakacje podczas zimowych rekolekcji. I spędziliśmy jedną noc razem z dziećmi w hostelu w Toruniu. No i to był taki mały pokój, że część tego pokoju to była antresola, gdzie były dwa łóżka i tam spały moje dzieci. I mojemu synowi tak to się spodobało, to spanie na antresoli, że tam z góry rzucał we mnie poduszkami, tam bawił się bardzo dobrze i mówi, tata, chciałbym mieć coś takiego w domu. I ja oczywiście, jak to ojciec, mówię, jasne, synu, będziesz miał to w domu. Będziesz miał antresolę. No i przyszedł czas, że Leon te wielkie deklaracje sobie przypomniał. I kiedy dostawał swój pokój, który miał być zrobiony z mojej pracowni, pyta mnie, a co z antresolą, tak? Ja dobrze wtedy już wiedziałem, że nie mogę nawet pokazać po sobie cienia wątpliwości. Skoro powiedziałem o czymś wielkim, to teraz to musi być zrobione, bez względu na cenę. Czego ja go nauczę, kiedy mu coś obiecuję, on, jego nadzieja się rozbudza, on przez lata o tym marzy, a na końcu mówię, wiesz co, no nie, nie da się, nie, nie potrafię, nie mam pieniędzy. Musisz się zadowolić tym, może kiedyś, jak kiedyś za ileś lat ci zrobię antresolę i następna obietnica. Więc nie mogłem się wycofać, bo jeżeli bym się wycofał, stworzyłbym atmosferę tylko słów. Wiecie, jak to jest, jeżeli jest jakaś nadzieja na coś, i tego nie dostajesz, tak? Czasami tak mamy, śni nam się coś wspaniałego, tak? I rano się budzimy i mówimy, no nie, no to szkoda, że to nie jest prawdą. I tak mają nasze dzieci, nasi podopieczni. Słyszą obietnice, żyją tym, żyją i nagle się budzą w rzeczywistości. Tak, ojciec mówi, ale nic nie robi. Wielkie obietnice bez pokrycia. To ma ogromnie destruktywny wpływ na młodszych. Potrzebujemy być tego świadomi. Dlatego antresola musiała powstać i powstała. Zresztą obiecałem Leonowi, bo on tak przywiązał się do tego miejsca, że jeżeli kiedyś będziemy musieli się wyprowadzić z mieszkania, a na naszej kamienicy jest piękny baner na sprzedaż, to antresolę zabieramy ze sobą. Tak? No i bez względu na to, gdzie się będę wprowadzał, do jakiegoś bloku, do mojego mieszkania, i tak muszę tą antresolę tam wepchnąć i najwyżej nie będzie kuchni. Więc nasze dzieci, nasi podopieczni potrzebują nauczyć się, że za słowami jest coś wielkiego. Że za słowami idzie moc, idzie rzeczywistość. I jest to bardzo trudne, owszem, bo wymaga to od nas wiele pracy. Obiecać nic nie kosztuje, zrobić kosztuje bardzo wiele. 4 razy więcej niż się spodziewamy, liczę tak jak liczyłem antresolę. I apostoł Paweł mówi tak, nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Tak się stało u Tesaloniczan. Głoszenie Ewangelii im to nie były tylko wielkie słowa. Szło za tym zmienione życie, moc, siła przekonania. Dlatego ten list zachęca nas, by nie zadowalać się słowami. Mógłbym powiedzieć, po prostu nic nie mów, tak? To byłoby najbezpieczniejsze dla nas, nic nie obiecuj, ale wiemy, że to jest nie w porządku, że dziecko się musi nauczyć przełożenia między słowem a rzeczywistością. Nasze dzieci, nasi podopieczni potrzebują o wiele więcej niż nasze słowa. Oczywiście tutaj znowu wychodzą nasze ludzkie słabości i wielu rodziców popełnia błędy w tej dziedzinie. Ja z moim synem założyliśmy zeszyt obietnic, żebym ja pamiętał, co obiecałem. I na 10 pozycji, powiedzmy, 7 jest skreślonych. Ale wiemy dobrze, że to nie jest takie proste, tak? Że zdarza nam się tutaj popełniać błędy. Co ciekawe, błędy nie pojawiają się wtedy, kiedy coś obiecujemy, ale także wtedy, kiedy dyscyplinujemy. Czasami idąc przez miasto widzisz matkę, która jest tak sfrustrowana, że już to dziecko ciągnie tam za rękę, bo się cało ubabrało czymś i matka mówi takie słowa, już nigdy w życiu nie kupię ci hot doga. Tak? No i teraz tak, jeżeli ta matka zastosuje te słowa, to nigdy w życiu nie kupi hot doga. Tak? Ale następnego dnia dziecko mówi, chce hot doga i co? Dostanie hot doga. Tak? I czego ono się uczy? Że nasze słowa są niewiele warte. Więc często, żeby zdyscyplinować dziecko czy podopiecznego, mówimy o jakichś konsekwencjach, a później te słowa okazują się bez żadnej mocy, tak? Zmiany rzeczywistości. Nie jesteśmy konsekwentni w tym, co obiecaliśmy, że zrobimy wobec niego, wobec dziecka czy podopiecznego. I to też buduje atmosferę, ile są warte nasze słowa. I dzieci zaraz to wykorzystują, tak? Co on mnie tam straszy? Co on może mi zrobić i mi grozić? Więc brak atmosfery słów, które zamieniamy w czyny, jest bardzo destruktywny. Więc warto się nauczyć tego, choćby z pierwszego listu do Tesaloniczan. Okej, poznaliśmy kilka zasad, bardzo prostych, może je podsumujmy. Mówiliśmy dzisiaj o takich rzeczach jak brak współpracy, na przykład między rodzicami, także między liderami we wspólnocie. On tworzy atmosferę, która nie sprzyja rozwojowi młodszego pokolenia. Drugi to brak wdzięczności, coś bliskie nam i naszym rodakom, tak? Łatwiej jest narzekać na wszystko, łącznie z dziećmi, zarobkami, polityką, wszystko. Brak wdzięczności z naszej strony Bogu za wszystko, co nas spotyka, za nasze dzieci, za podopiecznych, rodzi bardzo złą atmosferę, z której nic nie wyniosą nasze dzieci, tylko stratę. Czwarta rzecz. Brak dostrzegania i doceniania zmian. To, że się nie interesujemy, więc nie widzimy rozwoju. I ostatnie. Brak słów, za którymi idzie życie. Może zapytacie, dlaczego mówimy o tym wszystkim z negatywnej strony? Dlaczego mówię o brakach, a nie o tym, jak zrobić coś dobrze? Robię to celowo, dlatego że potrzebujemy być świadomi, że brak jest bardzo silnym rodzajem wpływu. Kilkanaście lat temu w naszej grupie młodzieżowej mieliśmy taką sytuację. Połowa grupowiczów pochodziła z rodzin niepełnych. Akurat w tym przypadku we wszystkich brakowało ojca. Brak ojca. Jak silny wywiera wpływ na dziecko? Ja nie muszę odpowiadać na to pytanie, bo wszyscy wiemy, że tak jest. Najlepiej wiedzą to ci, którym brakowało jednego z rodziców. Brak tworzy ogromny wpływ. Deficyt pewnych rzeczy wywiera ogromny wpływ, szczególnie na młodych ludzi, czy to fizycznie, czy tych młodych w wierze. Zresztą, jak patrzymy na Ewangelię, czy historię Jezusa, czytamy tak w Marka 6:34. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Jak Jezus wysiadł z łodzi i zobaczył grupę ludzi, to pierwsze, co o nich stwierdził, to co? Brakuje im pasterza, mają pewien brak. Ewidentny brak. Jezus wypełnił ten brak. W jaki sposób? Ostatnie zdanie tego wersetu. I zaczął ich nauczać. Wielu może na tej sali miało taką sytuację, że rodzina była niepełna, albo któryś z rodziców tak wiele pracował, że tak jakby go nie było. Ale Biblia uczy nas myśleć w nowy sposób o naszej przeszłości. Jezus też zaczął uczyć tych ludzi, którzy mieli te braki. Biblia mówi, że to, co dawne, to minęło. Nie określa naszej przyszłości. Świat wokół będzie nam mówił, że przez te braki masz te kłopoty, już teraz nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić, albo musisz to zrobić w wielu krokach. Biblia mówi coś zupełnie innego, że nawet te braki, które mieliśmy do tej pory, Bóg może wypełnić. Nawet błędy nasze, naszych rodziców, które były, wywarły na nas wpływ, ale dla ludzi nawróconych wszystko jest do odtworzenia. Bo nawrócenie daje człowiekowi szansę na zupełnie nowy początek. Czyli chrześcijanin może zmienić się z człowieka z deficytami, i myślę, że tacy jesteśmy, mamy deficyty, na człowieka, który wypełnia deficyty w życiu innych ludzi. Tomek na wstępie do wykładu powiedział, że ten kolega, którego spotkał, boi się, że jego syn będzie taki sam jak on. My wiemy, że niektóre złe rzeczy naśladujemy. Jak już mamy te 30 czy więcej lat, to zdajemy sobie sprawę, że popełniam te same błędy, co poprzednie pokolenie. Ale życie uczniów Chrystusa może wyglądać zupełnie inaczej. Braki mogą być wypełnione. Może dorastałeś w domu, w którym atmosfera była tragiczna. Miało to na ciebie wpływ. To nie znaczy, że ty musisz tworzyć dom, który będzie miał te braki. Wręcz przeciwnie. Możesz tworzyć dom w oparciu o nowe zasady, o mądrość Boga i o Jego moc. Więc apostoł Paweł przez ten pierwszy list do Tesaloniczan zachęca nas, i zobaczmy na tą listę, byśmy tworzyli, czy we wspólnocie, w małej grupie, w naszych domach, atmosferę współpracy, atmosferę wdzięczności Bogu za wszystko, co nas spotyka, atmosferę dostrzegania i doceniania zmian. I w końcu atmosferę słów zamienianych na rzeczywistość. Apostoł Paweł kończy tą część pierwszego rozdziału słowami, które już czytaliśmy. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. I to, co tutaj apostoł Paweł mówi, będzie przedmiotem kolejnego wykładu. Przyglądniemy się Pawłowi i jego współpracownikom, którzy przyjechali do Tesaloniki, i zobaczymy prawdy o najsilniejszym rodzaju wpływu. Byliśmy, jacy byliśmy, przebywając wśród was. Czyli wpływ przez wzór postępowania. To, jak żyjemy, to jak wybieramy. Nie jak siedzimy tutaj, tylko w tygodniu. To ma największy wpływ na młodszych. O tym będziemy mówili za tydzień. Pozwolę sobie dodać tylko jeszcze jedno zdanie. Kilka razy w swoim życiu mówiłem wykład o tej tematyce, który był skierowany do liderów. Jacy oni powinni być? Powinieneś tworzyć atmosferę przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. I zazwyczaj po takim wykładzie młodsze pokolenie idzie do starszego i mówi: nie tworzysz mi tego, tak? Czyli pojawia się pretensja. Więc nauczony doświadczeniem kończę ten wykład w ten sposób. Sprawa, którą tutaj poruszamy, nie jest jednostronna. Apostoł Paweł pisze te słowa z Koryntu. Tam ci ludzie w Koryncie dali mu trochę w kość. Do Tesaloniczan pisze, bo są dla niego jak przyjaciele. Pierwszy Tesaloniczan pokazuje nie tylko wzór opiekunów, ale także wzór podopiecznego, ucznia, dziecka. Więc zanim wydasz wyrok na opiekuna, proszę poczekaj, aż usłyszysz, co apostoł Paweł powie o tobie jako o młodszym wierze. To nie są przyjemne słowa. Zastanawiam się, czy to zrobisz tutaj w niedzielę, czy przy jakiejś innej okazji. Więc jeżeli zamierzasz się mścić, tak, na tych, którzy nie potrafią jeszcze stworzyć takiej atmosfery, którą apostoł Paweł potrafił, to za wcześnie na to. Dlatego, że ta sprawa jest dwustronna. Uczeń, podopieczny czy dziecko też ma, musi dać coś z siebie. Może będziemy o tym mówić w najbliższej przyszłości. Dziękuję.